Iwona Wysocka, a naszymi gośćmi dzisiaj są Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o dłuższym wieku emerytalnym i wracającej dyskusji, najpierw bardzo ważne wydarzenie i polityczne, ale też i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Dziś wybory prezydenta tego kraju. Kto panów zdaniem wygra i co ta wygrana mogłaby oznaczać dla naszej gospodarki?
Wziąłem monetę i rzuciłem.
Marek Lewandowski.
Orzeł to Trump, reszka to Biden. Wyszło mi, że Trump. Ale tak zupełnie poważnie, to lepiej, żeby wygrał Trump dla nas, dla Polaków. Jego polityka wobec Polski i nasze relacje, które udało się zbudować, są bardziej przewidywalne. I chociaż wszyscy uspokajają, że to jest interes Stanów Zjednoczonych, relacje z Polską i bez względu na to, kto będzie prezydentem, ten kurs zostanie utrzymany, to jednak z naszego punktu widzenia kurs Donalda Trumpa byłby bardziej przewidywalny.
Mm-hmm. Zbigniew Jarecki?
Ja mam zdanie wprost przeciwne. Myślę, że bardziej przewidywalny będzie Trump i zauważcie państwo, reakcję Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach w stosunku na przykład do wydarzeń na Białorusi czy innych jest bardzo takie powściągliwe i myślę, że trwa oczekiwanie na to, co się w Stanach stanie i jakiś taki nie ma ostrych wypowiedzi czy ostrych sankcji ze strony Unii, a jest właśnie takie wyczekiwanie i myślę, że też raczej z przewagą na to oczekiwanie, że wygra jednak Biden.
Będziemy sprawdzać, być może nieoficjalnie, nieoficjalnie to pewnie się jutro okaże, a do wyników oficjalnych chyba trzeba będzie poczekać troszkę dłużej, bo tam będzie trwało długo, trwałe podobno liczenie głosów, zobaczymy. Do tematu
to pewnie tydzień potrwa chociaż.
No zobaczymy. Do tematu będziemy wracać na pewno w tej audycji. No a teraz wracamy do tego naszego głównego tematu, o tym, że właśnie z demografią nie wygramy, tak mówią ekonomiści cytowani przez Interia Business i ich zdaniem zdecydowanie trzeba podnieść wiek emerytalny, bo społeczeństwo się starzeje i nie będzie komu tworzyć dobrobytu, za mało będzie pracowników, którzy będą pracowali na tą szerzącą się rzeszę seniorów, którzy już będą na emeryturach. No i właśnie, w podwyżce wieku emerytalnego panów zdaniem za i przeciw. Albo za,
to
albo
nas
przeciw.
Czeka, to nas czeka i Solidarność nigdy nie twierdziła, że wiek emerytalny powinien pozostać na tym poziomie, na którym jest. Tylko przypomnę dyskusję z 2012 roku, bo ona jest fundamentalna. Myśmy sprzeciwiali się, żeby dyskusję i reformowanie systemu emerytalnego zaczynać od wieku. Wiek jest ostatnią rzeczą, jest właściwie wynikową wszystkich działań, które należy przeprowadzić w takich obszarach właśnie jak demografia, jak prewencja wypadkowa, jak medycyna pracy, jak system, uszczelnienie systemu przede wszystkim po stronie wpływów, bo polski system emerytalny chyba tylko na ironię nazywa się systemem powszechnym, bo zaledwie 52% płaci pełnej wysokości składki na ubezpieczenia, reszta albo nie płaci w ogóle, albo płaci znacząco niższej wysokości. I to jest dramat. Straciliśmy 8 lat przez głupią reformę Donalda Tuska. Straciliśmy 8 lat na to, żeby nad systemem emerytalnym pracować i ta sytuacja jest coraz gorsza. Ale jeżeli nie usprawnimy tych wszystkich obszarów, o których mówiłem, to możemy i do 100 lat wydłużać wiek emerytalny, system emerytalny i tak się zawali, i ta sytuacja i tak się nie poprawi. Czas, żeby w końcu zacząć poważnie, długofalowo, dać sobie rok, dwa, pięć lat na wypracowanie porządnego systemu emerytalnego, bo to i tak się zawali, i tak nas czeka katastrofa.
Z dyskusją rozumiem wszystkich stron zainteresowanych.
Bezwzględnie. Musimy zrobić to, czego nie zrobił Donald Tusk, robiąc w głupi, bezczelny sposób w 4 miesiące wprowadzając wydłużenie wieku bez żadnych analiz, bez żadnej dyskusji, bez żadnych konsultacji społecznych. A Niemcy robili to 2 lata. No i my wtedy prosiliśmy Donalda Tuska przede wszystkim o to, żebyśmy dali sobie czas, żeby o tym rozmawiać, żeby się przekonać, żeby pokazać, gdzie trzeba zrobić porządek, aby w ogóle o wieku emerytalnym można było rozmawiać.
Przedsiębiorca.
Tak. Tak. No, zdanie przedsiębiorców jest, nie można wszystko tylko na poprzedników zrzucać. Przypomnę, że jeden z szybkich postulatów, które ekipa obecna rządząca wdrożyła, to jest ponownie ten wiek obniżyła. Czy musiała to robić? Obietnice wyborcze zostały spełnione, to fakt, ale jak to ma dalekosiężne skutki, no to kolega sam przed chwilą mówił. Trzeba spojrzeć na to w dalszej perspektywie. Tutaj jest wiele takich elementów, na które by trzeba zwrócić uwagę. No jest na przykład ta wyprawa słynna wypłaty trzynastek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pierwsza trzynastka poszła, tam poszło kilkanaście miliardów złotych. Nie ma, ja rozumiem spełnianie obietnic wyborczych, natomiast nie ma takiego długofalowego spojrzenia, o którym kolega przed chwilą mówił. Trzeba spojrzeć dalej. Jesteśmy, nie da się tutaj pominąć takich tematów bieżącej polityki, jak na przykład nakłady na innowacje w kraju naszym. Jesteśmy na 25. miejscu w Europie. Dlaczego mówię o tym? Bo te innowacje będą powodowały, że postęp w przemyśle i w rozwoju gospodarczym będzie następował. Wzrost wydajności pracy. Wtedy będziemy mogli coś więcej zarabiać. Jesteśmy na dzisiaj, pamiętajmy o tym, że jesteśmy na dzisiaj praktycznie poddostawcą dużej części do Europy różnych elementów. Natomiast brakuje tego końcowego finału, który jest najbardziej, że tak powiem, przynoszący korzyści finansowe dla firm. Nie można na bieżąco wszystkiego przejadać. Proszę mnie zrozumieć, ja nie jestem przeciwny całkowicie 500+. Natomiast musi to być pomoc kierowana do tych najbardziej potrzebujących. Dalszy element to jest również spadek inwestycji w ostatnich 2-3-4 latach. No nam się przecież w przyszłości odbije. I tego nam tu brakuje. Można mówić, że to nie ma nic wspólnego z systemem emerytalnym. Ma, bo wtedy wiemy już i przewidywane fachowcy tutaj widzimy. Natomiast żeby te nasze zarobki wzrastały, no to musi gospodarka iść do przodu. I to jest jedno z drugim bardzo powiązane. Na dzisiaj spadek inwestycji dość znacznie obserwujemy. I dlaczego, co mówią przedsiębiorcy, dlaczego nie chcą inwestować? No przede wszystkim kontrahenci zagraniczni w tej chwili po decyzjach obecnej ekipy, która w sprawach sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego to się zaczęło. Wszyscy podpisywali do umów współpracy z Polakami, że sprawy sporne będą rozpatrywane w sądach zachodnich, naszych, bo to głównie o Unię Europejską chodzi. I jak to naraża naszych przedsiębiorców na wzrost kosztów? Prowadzenie na przykład sprawy spornej z firmą z Holandii czy z Niemiec, wynajmowanie ekipy adwokatów czy kancelarii różnych do prowadzenia, to jest kilkakrotny wzrost kosztów na niekorzyść na tej firmie. Stabilizacja podatkowa. No, nasze prawo jest bardzo skomplikowane, niejasne, ciągle zmieniane. Następuje wzrost obciążeń cały czas przedsiębiorców. Czy jest przez 3-4 lata ostatnio to kilkadziesiąt.
Ale wracając, panie prezesie, do tego wieku emerytalnego jednak, bo tutaj całą rzeszę różnych tematów pan rozwinął. A wracając do wieku emerytalnego, jeżeli już, to na jakich zasadach miałoby to wyglądać?
Myślę, że to trzeba, to co mówił kolega, że trzeba to przedyskutować, porozmawiać, na kilka lat sobie dać i jakiś proces pokazać, jakiś proces, żeby do tego dojść. My jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który ma w tej chwili niższy ten przechodzenia wiek na emeryturę. Myślę, że to widać to, taką tendencję. Niemcy to przyjęli, to sukcesywnie wchodzi rok emerytalny, wiek emerytalny się podnosi i nie ma innego wyjścia. Natomiast zgadzam się z tym całkowicie. Trzeba siąść do stołu, rozmawiać wszystkie siły polityczne, pracodawcy, związkowcy, partie polityczne, władza powinni na ten temat rozmawiać i jakiś taki wytyczyć dojście do tego celu, którym będzie jednak podwyższenie tego wieku emerytalnego.
Potwierdzając, powtórzę jeszcze raz. System emerytalny jest bardzo skomplikowanym systemem naczyń połączonych i wiek emerytalny jest tylko jednym z elementów i to wcale nie najważniejszym. Bez naprawienia demografii, bez naprawienia po stronie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mówię, możemy wydłużać wiek emerytalny już dzisiaj do 100 lat i tak to nie uzdrowi, nie naprawi tego systemu, który jest strukturalnie chory. Musimy rozmawiać o różnych nowych elementach tego systemu. Mówi się na przykład o emeryturach obywatelskich. To nie może wejść oczywiście w biegu dla tych, którzy już dzisiaj mają uprawnienia, którzy wypracowali, ale możemy rozmawiać o takim systemie dla nowo wchodzących na rynek pracy, więc tych elementów jest niezwykle dużo. Natomiast no niestety straciliśmy 8 lat, bo w ogóle się o tym nie rozmawia. Poszliśmy w zupełnie innych kierunkach. Wzrost gospodarczy spowodował uspokojenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i uśpił polityków, którzy zupełnie nie zajęli się tym tematem. No i ten wrzut, ten problem będzie narastał, aż w końcu pęknie. I to jak zwykle w najmniej odpowiednim dla nas wszystkich momencie.
Ja się zastanawiałam,
ja
co za... Proszę.
Ja powiem, panie redaktor, że wdrażamy w tej chwili pracownicze plany kapitałowe. Różnie to jest z ludzi odbierane, bo mają doświadczenie z tym z funduszem poprzednim, jak się nacięli ludzie na to. Natomiast w tej chwili wchodzi to trudno, wchodzą poszczególne, w zależności od ilości zatrudnionych osób, poszczególne segmenty. Na koniec roku praktycznie wszyscy powinni w to wejść. I jest to, patrząc dalekosiężnie, na przykład, że nasze bazy kontenerowe to w jakiś czas właścicielem były Autorski Fundusz Przecież Emerytalny. Jest, na świecie są przykłady, że to funkcjonuje i być może to jest to ten system, natomiast no, ludzie niechętnie w tej chwili do tego wstępują, ponieważ mają złe doświadczenie. Ale myślę, że to w dalekosiężnie patrząc, to jest jakaś też droga na oszczędzanie emerytalne.
Musimy o jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy pamiętać, że tak naprawdę dłuższy wiek emerytalny mamy już dzisiaj, dlatego że wielkim osiągnięciem przywrócenia poprzedniego wieku było powiązanie tego, albo inaczej wzmocnienie tego procesu z możliwością kontynuowania zatrudnienia, bo wiek emerytalny jest tylko uprawnieniem, a nie obligatoryjnym świadczeniem, że jak osiągam wiek, muszę iść na emeryturę. I co się okazuje? Że w bardzo wielu przypadkach nie ma miejsc pracy, które pozwalałyby tę aktywność zawodową kontynuować, bo one są po prostu, albo inaczej, zwyczajnie produkują chorych ludzi. My w Polsce mamy jeden z najgorszych parametrów na świecie, jeśli chodzi o długość życia w chorobie. A więc mówiąc tak po ludzku, emeryci idąc na emeryturę tak naprawdę już tylko się leczą i chorują. I to jest ogromny problem, a więc medycyna pracy, prewencja wypadkowa, to o czym zacząłem mówić od samego początku, ale pamiętajmy, na emerytury idziemy wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy osiągamy wiek emerytalny.
I tutaj chciałam powołać się na badania, z których wyszło, że z prawie 83% ludzi w 2015 roku, którzy szli na emeryturę, osiągając wiek emerytalny, w 2018 i w ubiegłym roku już na emeryturę szło 57% uprawnionych osób. Co więcej, okazuje się, że dzisiaj trzecia osoba osiągająca wiek emerytalny bardzo poważnie się zastanawia, czy skorzystać z tej możliwości i chciałaby zostać w pracy dłużej, więc to też nie jest tak źle. A z drugiej strony my dzisiaj mówimy o tym, że trzeba wydłużyć wiek emerytalny, będąc tutaj i teraz, a zapominamy, że bardzo rozwija się automatyzacja produkcji, że przyjeżdżają do nas też pracownicy ze wschodu i tutaj się jakby zupełnie może sytuacja zmienić. Może się okazać, że za 10-20 lat starsi ludzie w ogóle nie będą musieli pracować, bo to wszystko będzie zautomatyzowane po prostu. Zmieniamy temat. Coraz więcej Polaków chce zmian w systemie pracy. Wiele osób chciałoby 4-dniowego tygodnia pracy i częstszych wypłat pensji. Tak wynika z badania Workforce View in Europe 2020 firmy ADP, na który powołuje się Interia Business. Aż 21% pracowników wolałoby dostawać pensję co 2 tygodnie, 15% co tydzień. Jedynie 38% chce pozostać przy dotychczasowym 8-godzinnym dniu pracy. Weźmy się najpierw za zarobki. Na ile dla pracodawców, panów zdaniem, byłoby problemem wypłata tygodniówek czy dwutygodniówek?
Na pewno w ostatnim okresie czasu nastąpiły bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe. JPK wprowadzany i dalszy ten system. Zwiększyło to w bardzo dużym stopniu koszty prowadzenia rozliczeń księgowych w firmach. Szczególnie pamiętajmy, że 96% firm w Polsce to są firmy małe i średnie, MŚP. Więc wzrost kosztów obsługi, jeśli znowu doszłoby do, że mielibyśmy na przykład tydzień czy to dwa wypłacać, no to znowu automatycznie wzrastają koszty obsługi, powierzanie. Te małe firmy i tak musiały w tej chwili w dużej części na skutek wprowadzanych zmian powierzać swoją księgowość biurom rachunkowym. Wzrosły koszty. i to generowało będzie następny wzrost kosztów. Kto to wytrzyma? Te małe kilkuosobowe firmy, a takich jest, czy kilkunastoosobowe, takich jest większość, nie wytrzymają po prostu kosztów prowadzenia tej działalności. Mm-hmm. Takie spojrzenie ze strony pracodawców. No.
Nie wiem, ciągle większość jeszcze jest mimo wszystko za wypłatami miesięcznymi i proszę zobaczyć, że to nie jest tylko kwestia wypłat tygodniówek, że chcemy częściej dostawać pieniądze, bo to może też wynikać z tego, że nie potrafimy planować i gospodarować pieniędzmi, ale też wynika z tego, że cały system państwowy, wszystkich podatków, płatności, rozliczeń, wszystko jest w tym trybie miesięcznym. My nie jesteśmy Anglosasami, nie jesteśmy Amerykanami, gdzie te tygodniówki jest czymś absolutnie normalnym, ale tam pracę można w ciągu godziny stracić i w ciągu godziny znaleźć. Więc tego typu system widocznie sam się wykreował, bo to nie jest tak, że coś narzucimy z zewnątrz i to będzie dobrze. Ja ciągle powtarzam i to też wielokrotnie powtarzam też w tym programie, jeśli chodzi o kwestie czasu pracy, czy w ogóle wydajności i produktywności pracowników. My oddajemy swój czas pracodawcy na umówione godziny i w tym czasie pracodawca ma ten czas wykorzystać w sposób jak najlepszy, jak najbardziej korzystny dla niego, dla firmy, a i też w konsekwencji dla pracowników. I teraz jeżeli pracownicy tak gremialnie mówią, że 8-godzinny dzień pracy przez 5 dni w tygodniu jest zbyt długi, to też jest sygnał potwierdzający, że z tą organizacją pracy, czy z tym wykorzystaniem czasu pracy pracowników nie jest najlepiej i sami widzimy, że dużo tego czasu jest marnowane. Myślę, że to fajny przyczynek do dyskusji, żebyśmy porozmawiali, bo tak naprawdę 8-godzinny dzień pracy to jest efekt badań, 5-dniowy i 8-godzinny dzień pracy, to jest efekt badań z lat jeszcze chyba początku lat 90., gdzie zupełnie inaczej wyglądała ta technologia niż jest dzisiaj. Ta automatyzacja jednak postępuje. Te techniki informatyczne, przede wszystkim możliwość pracy zdalnej, którą tak teraz szeroko zaczynamy doświadczać i dostrzegać różne możliwości, które z tym idą, powodują, że być może rzeczywiście czas porozmawiać dla dobra i pracodawców i pracowników o bardziej efektywnym czasie pracy, żeby te godziny, które poświęcamy pracodawcy, były lepiej wykorzystane.
A jaki to byłby bardziej efektywny? Bo tutaj z tych badań też wynika, że na przykład 23% pracowników chciałoby krótszego tygodnia pracy, na przykład właśnie, który kończyłby się w czwartek, włącznie z czwartkiem, ale z większą liczbą dziennych godzin za to samo wynagrodzenie. Czyli ile? 10 godzin pracy?
Ja myślę, że to bardziej chyba pójdzie w kierunku takim, że pozostajemy przy 5-dniowym dniu pracy, natomiast będziemy pracować 7 godzin na przykład.
Za te same pieniądze? Za te same pieniądze?
No rozumiem, że tak, że pewnie tak było, nie? Że to strona szczególnie związków zawodowych i pracowników było tym, obstawała przy takim założeniu. Nie?
Ale z drugiej strony, proszę.
Związki zawodowe są największym sojusznikiem pracodawców, jeżeli chodzi o te kwestie, jak sobie poukładać między sobą relacje, bo to tylko jest mit, że my jesteśmy po dwóch stronach barykady, tak naprawdę jedziemy na tym samym wózku. I dobrze jest, abyśmy zaczęli w końcu rozmawiać o układach zbiorowych w całych branżach, bo to, co w jednej branży może zadziałać, gdzie 4-dniowy tydzień pracy może być świetnym rozwiązaniem, będzie dramatem dla innej branży. Nie da się wszystkiego zapisać w jednym kodeksie pracy. Czas wreszcie, żebyśmy zaczęli odsuwać polityków od układania relacji między nami i żebyśmy coraz więcej brali sprawy w swoje ręce. Ciągle też przywołuję ten przykład. Gdybyśmy mieli po stronie pracodawcy partnera w branży handlowej, żebyśmy mogli rozmawiać o czasie pracy, o wypoczynku dla pracowników, o niedzielach, ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę nigdy nie musiałaby powstać. A ponieważ przedsiębiorcy nie chcą o tym rozmawiać, no to musimy pisać projekty ustaw. Może czas pracy, może te nowe pomysły, może te wyniki badań, które się pojawiają, to jest dobry przyczynek, żebyśmy w końcu zaczęli prowadzić taki rzetelny dialog między sobą i szukać rozwiązań, które będą dobre dla nas, a nie dla systemu podatkowego, polityków czy partii politycznych, które też czerpią korzyści z takiego właśnie decydowania, dzielenia. Damy dzisiaj większą płacę minimalną.
I ostatnie zdanie jeszcze dla pana prezesa Jareckiego.
No ja myślę i przypomnę o tym, że jest coś takiego w kraju jak Rada Dialogu Społecznego. Na szczeblach wojewódzkich mamy wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Tam jest miejsce na rozmowy, tam jest miejsce na przekazywanie swoich propozycji i uzgodnienia. Namawiam do tego, żeby do tych spraw wracać. Natomiast no, decyzja na przykład Solidarności, że nie będzie w Radach Dialogu Społecznego brała udziału, no, jest dla mnie jakaś niezrozumiała i bardzo przykra.
Solidarność funkcjonuje w Radzie Dialogu Społecznego, bo we wszystkich zespołach roboczych wszędzie nasi przedstawiciele pracują. To, co zrobiliśmy, to jest protest przeciwko decyzji premiera i tutaj bardzo szybko można tę sytuację naprawić. Ale to jest temat na osobną dyskusję.
I dlatego już kończymy audycję, bo czas nam się też skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. I proszę, pracodawcy i Solidarność mogą rozmawiać choćby w naszej audycji. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Prezesie.